Tydzień temu głosiłem na temat sprawiedliwości. I chciałbym oprzeć dzisiejsze nauczanie właśnie na tym nauczaniu, ubiegłotygodniowym nauczaniu o sprawiedliwości. Pamiętacie, mówiliśmy sobie o Ablu, o tym, że on był pierwszym sprawiedliwym i próbowaliśmy odkopać różne drogocenne skarby, które Bóg umieścił w tym człowieku, czy w tej historii o Ablu. Ci z was, którzy nie byli tydzień temu razem z nami, to nauczanie dostępne jest na naszej stronie internetowej kzkolobrzeg.pl. Gorąco zachęcam do zapoznania się, dlatego że dzisiaj chciałbym pójść jeszcze dalej, krok wyżej, krok dalej, bazując na tym, co powiedzieliśmy sobie przed tygodniem, że jesteśmy sprawiedliwi. Jesteśmy sprawiedliwi nie dlatego, że jesteśmy tacy dobrzy, nie dlatego, że nasze uczynki są dobre, nie dlatego, że chodzimy do właściwego kościoła, czy dlatego, że wyznajemy właściwe doktryny, nie dlatego jesteśmy sprawiedliwi, że zrobiliśmy cokolwiek w naszym życiu i okazaliśmy się wspaniali w naszej pobożności, religijności. Nie. Wszystko to są śmieci. Tak naprawdę jesteśmy sprawiedliwi tylko dzięki Jezusowi. Amen. I w Nim jesteśmy sprawiedliwi. A więc stajemy w pozycji Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w Nim umieszczeni. I dzięki Niemu jesteśmy sprawiedliwi i w tej sprawiedliwości możemy się poruszać, gdyż są bardzo liczne skutki tego, iż jesteśmy w Jego sprawiedliwości. Celowo to przypominam, dlatego że ci, którzy byli z nami przed tygodniem tutaj, ci, którzy byli tutaj i słuchali tego nauczania, dobrze jest odkopać i odświeżyć pewne rzeczy po to, aby to potem stosować w życiu. W naszych środowiskach ewangelikalnie wierzących chrześcijan dosyć znana jest prawda o autorytecie imienia Jezus. I dzisiaj zajmiemy się tą problematyką, ale znów wiedząc o tym, że dobrze jest to znane, dobrze jest to nauczane, jak dużo możemy w imieniu Jezusa Chrystusa, chciałbym pójść dalej, chciałbym pójść głębiej, powiedziawszy o tym, jak to się ma, jak autorytet Jezusa Chrystusa w nas ma się do naszej sprawiedliwości lub, mówiąc jeszcze inaczej, co w związku z tym, że mamy sprawiedliwość Chrystusa, że jesteśmy w sprawiedliwości Chrystusa, co w związku z tym to oznacza dla naszego posługiwania się imieniem Jezus? I chciałbym, byśmy oparli się na początek na liście do Kolosan, w trzecim rozdziale, w 17 wersecie, jeśli masz Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej, jest to strona 1275. Otwórzmy proszę nasze egzemplarze Biblii. List Pawła do Kolosan, trzeci rozdział, 17 werset. Apostoł Paweł tym wersetem wieńczy pewien wykład, pewien bardzo długi, ale bardzo bogaty, wspaniały wykład o Chrystusie, zarówno w pierwszym, w drugim, jak i w pierwszej części trzeciego rozdziału listu do Kolosan. Mówi bardzo wiele o Jezusie i bardzo wiele o tym, jak te prawdy dotyczące Chrystusa mają się do naszego życia. I ten 17 werset jest jakby już takim zwieńczeniem tego, chociaż mniej więcej w tym rejestrze, w tym obszarze tego listu Paweł przechodzi już do bardzo praktycznych tekstów. I czytamy w tym 17 wersecie: i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Niesamowite. Mamy modlić się, mamy mówić, mamy działać, żyć w imieniu Jezusa. Co to oznacza? Jest to taki nakaz, który możemy zrozumieć w wieloraki sposób, ale tak jak powiedziałem, musimy popatrzeć na ten fragment w kontekście. Paweł nie napisał tego do Kolosan i do Kościoła dzisiaj od tak, po prostu jedna z wielu wskazówek. Nie, on prowadził pewien wywód, on mówił coś do Kościoła o Chrystusie, on mówił coś, jakie to ma skutki w naszym życiu wierzących ludzi. I dlatego potem w ramach tego całego wywodu w konsekwencji mówi: i wszystko, cokolwiek będziecie mówić, co będziecie robić, czyńcie to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. I to w imieniu Jezusa Chrystusa, ten zwrot, jest głęboko osadzony we wszystkich tych prawdach, które wcześniej objawił. To nie jest formuła. Co mam na myśli, mówiąc formuła? Wiecie, w naszych zborach Bardzo często jest coś takiego jak używanie pewnych formuł. Zresztą w kościołach to niestety jest spuścizna historii kościoła, w której mniej więcej w III, IV wieku kościół odszedł od życia w Duchu Świętym, a zaczął wierzyć w magiczne formuły, w moc sakramentów, tak? Sakrament, czyli znak, tajemnica. I teraz przysięga. I teraz nagle Kościół zaczął wierzyć w to, że zrobienie pewnych gestów, powiedzenie pewnych słów, tak zwana epikleza, czyli przywołanie pewnych słów, to ma wystarczającą moc, aby coś się stało. I na przykład w kościołach tradycyjnych możemy się spotkać z czymś takim. Na przykład w kościele rzymskim kapłan w czasie mszy od ministranta przyjmuje wino i wodę, miesza to, bierze hostię, tak, i w czasie mszy wkłada na to ręce i przywołuje, wypowiada pewną formułę. I mocą tej formuły, to jest bardzo ważne, wielu katolików nawet o tym nie wie, mocą tych słów to wino i ta mąka pomieszana z wodą, zwana hostią, tak opłatkiem, mocą tej epiklezy zamienia się w prawdziwe ciało i krew Jezusa. W związku z tym cała msza jest ofiarą. Gdy kapłan łamie, gdy podnosi kielich z winem, tak naprawdę dokonuje się ukrzyżowanie Jezusa powtórne. Wielu ludzi o tym nawet nie wie. To jest dokładnie napisane, opisane w dokumentach Kościoła Rzymskiego. Jeśli w to nie wierzysz, to jesteś wyklęty z Kościoła, tak mówi Breviarum Fidei, taka gruba książka określająca doktryny Kościoła Rzymskiego. Ale dlaczego o tym mówię? Żeby pokazać formułę, tak? Nagle ludzie zaczęli wierzyć, że gdy powiedzą w imieniu Jezusa, to coś się wydarzy. I my w naszych kościołach, w naszych zborach mamy bardzo podobną tendencję. Na przykład modlimy się, mówimy i proszę Cię o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. W ten sposób jak gdyby myślimy, czy mamy nadzieję, że wszystko to, o co prosiliśmy, wszystko to, co powiedzieliśmy do Boga, że to wszystko zostanie przyjęte, ponieważ wypowiadamy na koniec i prosimy Cię o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Wiecie, w duchowej rzeczywistości są takie cieniutkie granice, takie subtelne granice pomiędzy prawdą i fałszem. I chcę wam powiedzieć, że jeśli ktoś z was modli się i na koniec wypowiada tą formułę, bo wierzy, że wypowiedzenie tej formuły w imieniu Jezusa Chrystusa zapewni wysłuchanie tej prośby, no to jesteś w magii. Bo dokładnie czarodzieje, magicy, ludzie zajmujący się czarną, białą magią, dokładnie w ten sposób robią różne rzeczy. Wow, no pastorze, co ty teraz powiedziałeś? Nas nauczają w zborze czego innego, no co ty? Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. To jest bardzo ważne w kontekście społeczności z Bogiem. To jest bardzo ważne w kontekście naszej relacji z Bogiem, tego, w co wierzymy, na jakim poziomie jest nasza relacja z Jezusem, jak tak naprawdę wygląda nasze życie. Pozwólcie, że więc pójdziemy troszeczkę w temat, w tekst. Tak jak powiedziałem, ten list cały do Kolosan jest jakby wywodem, który jest zwieńczony 17 wersetem. I teraz cofnijmy się do 1, 2, 3 i 4 wersetu 3 rozdziału listu do Kolosan. Tam czytamy. A tak, jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Tutaj Paweł w tym fragmencie napisał bardzo wiele ważnych prawd duchowych. I powiem tak, ja będę mówił, co to za prawdy, a wy proszę myślcie, czy ja tak wierzę i czy ja w tym jestem, dobrze? Myślcie dla siebie. Ja nie będę robił plebiscytu, głosowania, to jest wasza sprawa i Boga. Po pierwsze, Paweł napisał tutaj, że umarliśmy. Że umarliśmy. To nie jest jedyne miejsce, w którym Paweł o tym pisze, mówi o tym i drugi list do Koryntian, i list do Efezjan. Jest więc wielu świadków w Biblii, gdzie jest napisane, umarłeś. Tak, umarłem, przecież żyję. Tak, twoje ciało, twoja psycha żyje, tak? Czy jak już używamy greckiego, to twoja soma i twoje psyche żyje, ciało i umysł. Ale apostoł Paweł jednoznacznie naucza, umarliśmy z powodu grzechów. To po pierwsze. Po drugie, apostoł Paweł naucza, umarliśmy wraz z Chrystusem z powodu grzechów. Czyli po pierwsze, każdy z nas, moi drodzy, to trzeba sobie jasno powiedzieć, jeśli chociaż raz zgrzeszyłeś, zrobiłeś coś niezgodnie z wolą Bożą, duchowo umarłeś. Przestałeś funkcjonować w duchu. Co to znaczy w duchu? Właśnie straciłeś, właśnie zerwałeś relację z Ojcem, z Bogiem. Nie ma, nie istniejesz w duchowej rzeczywistości. Między tobą a Bogiem jest wielka wyrwa, wielka ściana nieprzyjaźni, mur nieprzyjaźni oddzielający cię od Boga. Grzech to właśnie załatwił. Umarłeś. To po pierwsze. A propos śmierci, po drugie, Chrystus umarł. Jezus jako jedyny człowiek na ziemi nie zgrzeszył w niczym. Był absolutnie bez grzechu. Jedyny człowiek na ziemi. Ale mimo to zgodził się, aby cały grzech ludzkości został włożony na Niego. Złożony na Niego. Twój, mój, grzech Hitlera, grzech Stalina, grzech Polpota, grzech jakiegokolwiek zbrodniarza tutaj nie wymienimy. Wszystkie te grzechy, wszystkich ludzi zostały złożone na Niego. On się na to zgodził dobrowolnie. W związku z tym Paweł naucza, między innymi list do Rzymian, 6 rozdział, mówi o tym, ale też i tutaj ten list, że gdy Chrystus został przybity do krzyża, to wraz z Nim został przybity do drzewa krzyża twój stary, grzeszny człowiek. Czyli innymi słowy, to ty też zostałeś tam przybity. W Nim, w Chrystusie. Taka jest wartość tej ofiary. Gdy Chrystus umierał, rozciągnięty na krzyżu, umierał wraz z Nim każdy grzech każdego człowieka. A więc twój i mój również. To jest bardzo ważne. Dlatego, że jeśli zrozumiemy tą prawdę, to wtedy będziemy mogli powiedzieć wraz z apostołem Pawłem, umarłem wraz z Chrystusem. Tak, list do Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie kto? Chrystus. Dlaczego, że we mnie żyje Chrystus? Bo zostałem ukrzyżowany wraz z Nim. To jest kwestia wiary. To nie jest kwestia faktów fizycznych. To jest kwestia wiary w to, co się w duchu stało 2000 lat temu na drzewie krzyża na wzgórzu Golgoty. I od tego wszystko zależy. Jeśli w to nie wierzysz, jesteś poza Jezusem, jesteś poza Jego łaską. No ja wiem, że teraz poszło mocno, ale takie są fakty. To się nazywa utożsamienie z Chrystusem. Albo wierzymy, że wraz z Nim został zabity nasz stary, grzeszny człowiek, więc my umarliśmy wraz z Chrystusem, albo ciągle żyjemy w starym człowieku. Jeśli nie wierzysz, to ciągle żyjesz w starym człowieku. I tutaj na potwierdzenie tego, że mówię prawdę, między innymi chciałbym odwołać się do aktu chrztu. Kto z was jest ochrzczony w wieku dorosłym? Ręka w górę, przez wiarę. Super. Co się stało, gdy cię chrzczono? Posłuchaj. Wraz z Nim, to jest list do Kolosan, 2:12-13 werset, tego nie mamy, więc macie to wszystko na jednej kartce. Wraz z Nim, czyli z Chrystusem, zostaliście pogrzebani w chrzcie. Co to znaczy pogrzebani? Złożeni do grobu, tak? I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym. To jest 13 werset. Wow. Czyli tak naprawdę, gdy cię chrzczono, gdy cię zanurzano pod wodę, to był to akt twojej śmierci. No ale ja żyję. Tak, ale twój stary człowiek został właśnie złożony do grobu. Dlaczego cię składano do grobu? Bo umarłeś. Wierzysz w to? Dlatego zanim cię zanurzono, chrzciciel, nie wiem, czy to był twój pastor, czy jakiś starszy zboru, pytał, czy wierzysz? Czy wierzysz? I tutaj były prawdy wiary, do których musiałeś się przyznać. Jeśli mówiłeś to nieświadomie, no to nie wiem, co z tym fantem zrobić. Dlatego chrzcimy ludzi w wieku dorosłym, żeby byli świadomi, o co chodzi. Nie chrzcimy dzieci, bo one w ogóle nie kumają bazy. Natomiast chrzcimy dorosłych, ponieważ chcemy, aby każdy dorosły ogarnął swoim umysłem prawdę o śmierci Chrystusa. Że wraz z Nim ja też umarłem, mój stary grzeszny człowiek. Skoro ja z Nim umarłem jako stary grzeszny człowiek, to znaczy, że już nie żyję dla grzechu. Grzech już nade mną nie panuje, bo umarłem w Chrystusie. Jezus za mnie poniósł tą śmierć. Jezus w moje miejsce tam zawisł, abym ja w Jego miejsce stał się sprawiedliwością Bożą. Czytaliśmy o tym przed tygodniem. To jest potężne. To jest wolność. Jeżeli, bo Paweł pisze w 6 rozdziale listu do Rzymian, jeżeli umarłeś, grzech nad tobą nie panuje. Bo umarłeś. Wow. To znaczy, że mogę nie grzeszyć. Tak? Możesz nie grzeszyć. To czemu popełniam błędy? No, stara natura. Ale on umarł. Tamten stary człowiek. Im więcej będziesz o tym myślał, im więcej będziesz chodził w tej prawdzie, tym bardziej będziesz żył nowym człowiekiem. Teraz nasze chrześcijańskie życie jest tak naprawdę nauką nowego człowieka. Jak żyć jako nowy człowiek? To jest więc pierwsza prawda, o której tutaj czytaliśmy przed chwilą z listu do Kolosan. Umarliśmy z powodu grzechów, umarliśmy w Chrystusie, umarliśmy z Chrystusem. Druga prawda. Zostaliśmy wzbudzeni z Chrystusem. Ho! Zobaczcie, jak się zaczyna pierwszy werset trzeciego rozdziału listu do Kolosan. A jeśli jesteście wzbudzeni z Chrystusem, wzbudzeni z martwych, czyli najpierw, żeby być wzbudzony z martwych, najpierw muszę umrzeć, tak? Bo nie można wzbudzić kogoś z martwych, kto nie umarł. Więc najpierw musisz wierzyć w to, że z Chrystusem umarłeś, a skoro z Nim zostałeś jako stary człowiek grzeszny, ukrzyżowany, On w twoje miejsce zapłacił całą cenę i ty teraz wraz z Nim możesz się utożsamić z Jego śmiercią, więc teraz utożsamiasz się, ale z Jego zmartwychwstaniem. Dlatego w czasie chrztu cię wynurzają. Trochę podtrzymaliśmy tego gościa tam pod spodem. Pod wodę? Jak ktoś dużo nagrzeszył, to dłużej. Jak mniej, to go wynurzamy krócej. Oczywiście żartuję. Ale dlaczego wynurzamy? To jest akt symboliczny. Powstajesz z martwych spod ziemi, bo grzebie się pod ziemią, tak? Tak samo pod wodę i z wody, żebyś w ten sposób zamanifestował, że wierzysz w zmartwychwstanie Chrystusa, ale nie tylko, że On powstał z martwych, ale również wierzysz w to, że ty wraz z Nim powstałeś z martwych. A, to jest mocne. Dlatego Paweł napisał, a tak, skoro jesteście wzbudzeni z Chrystusem, to teraz niech panuje w was nowa rzeczywistość. Żeby to potwierdzić, czytaliśmy o chrzcie w tym 12-13 wersecie drugiego rozdziału, tak? Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół z Nim wzbudzeni przez wiarę. Wow! Przez wiarę, nie fizycznie. Gdy Chrystus zmartwychwstał, zrobił to za ciebie i dla ciebie, a teraz możesz to przyjąć przez wiarę. Ja wierzę, że wraz z Nim zostałem wzbudzony z martwych. To jest moja pewność, to jest moje przekonanie. Więc to zmartwychwstanie staje się w tym momencie mocą tej wiary moim udziałem. Hallelujah! To jest mocne. To jest dalej napisane. I was, którzy umarliście w grzechach i nieobrzezanym ciele waszym, razem z Nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. Wow! Czyli moje grzechy są odpuszczone, ja jestem ożywiony, już nie jestem trupem duchowym. To jest wspaniałe. To jest rzeczywistość. Paweł mówi, tak mamy żyć. To jest nasza rzeczywistość. Proszę, pamiętajcie o tym, o czym was prosiłem na początku. Myślcie, czy to jest wasza rzeczywistość. Myślcie, czy to są prawdy, które używacie w swoim życiu. Jeśli nie, trzeba coś zmienić. I po to dzisiaj jest to nauczanie. Musimy pójść dalej. Skoro umarliśmy wraz z Chrystusem, skoro zostaliśmy ożywieni wraz z Chrystusem, teraz żyjemy w Chrystusie, tak? Wraz z Nim jesteśmy w Bogu. O masz, to pan pastor gada. Ja cytuję apostoła Pawła. Popatrzcie na werset 3 i 4. Trzeciego rozdziału listu do Kolosan. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem. Gdzie? W Bogu. O. Czyli nie możesz być w Bogu, jeśli nie jesteś w Chrystusie. Nie można dostać się do Boga, omijając Jezusa. Ten błąd popełniają świadkowie Jehowy. Oni mówią, Jezus tam, Syn Boży, jakiś tam pomniejszy. Prawie równy aniołom, trochę wyższy może od aniołów. Ale Jehowa, o to tak. Tak nawiasem mówiąc, to imię Jehowa jest absolutnie poprawne. To kwestia samogłosek, jakich dodamy. do tego tetragramu. Więc my wierzymy również w Jehowę. Wiecie, bo Amerykanie, na przykład, Ewelinka, ty angielską Biblię znasz pewnie, no, tam jest Jehowa, tak? Więc, ale oni popełniają jeden bardzo ważny błąd. Oni przychodzą do Boga, pomijając Jezusa. Jezus zrobił swoje, Jezus może odejść. A my przychodzimy do Boga. Ja mówię, a gdzie Jezus? No Jezus ma tam swoje miejsce w niebie, ale do Niego nie modlimy się, nie uwielbiamy Go. Błąd. Wielki błąd. Zobaczcie, co apostoł Paweł to napisał w trzecim wersecie. Życie wasze jest ukryte w Bogu, ale jak? Wraz z Chrystusem. Nie jesteś w Chrystusie, nie jesteś w Bogu. Proste. Bo nie ma innej drogi do Boga. Nie możesz być w Bogu poza Jezusem, bez Jezusa. Musisz być najpierw w Chrystusie i dopiero gdy jesteś w Chrystusie, dopiero wtedy jesteś w Bogu. Tak naprawdę, powiem wam tak, teologicznie rzecz biorąc, kto wierzy w Jezusa, wierzy i w Ojca. Kto wielbi Jezusa, wielbi i Ojca. Nie ma tutaj rozdzielenia. Dlatego, że Jezus powiedział do Filipa, jak to Filipie? Tyle mnie widzieliście i nie wierzysz, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu? To są kwestie duchowe. Tu nie wolno przekładać naszej fizycznej rzeczywistości do relacji w duchu. Więc gdy jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy w Bogu. Zobaczcie, czwarty werset mówi, gdy się Chrystus okaże, tak? Czyli Chrystus, który jest życiem naszym, to wtedy my się razem z Nim okażemy. Zaraz sobie o tym powiem więcej. Niesamowite. Apostoł Paweł pisze tutaj o tym, że teraz, skoro uwierzyliśmy w śmierć z Chrystusem, w zmartwychwstanie z Chrystusem, że jesteśmy w Nim, teraz mamy żyć w Nim. On jest naszym życiem. Nie ma życia poza Jezusem. Jeżeli żyjesz bez Jezusa, jesteś w przekleństwie. Jesteś poza łaską. Jesteś poza tym wszystkim, co Bóg w Chrystusie dał tobie i wszystkim wierzącym ludziom. Ostatnią rzeczą, którą Paweł opisuje tutaj w tym trzecim rozdziale od 1 do 4 wersetu, jest to, że gdy Chrystus się okaże, więc gdy powróci w swojej chwale, my, którzy jesteśmy w Nim, którzy mamy swoje życie w Nim i my, w których jest Jego życie, bo to działa w dwie strony. My jesteśmy w Nim, a On daje nam swoje życie. Więc wszystkie takie osoby okażą się w Jego chwale razem z Jezusem. Wtedy zostaniemy przemienieni, jak pisze 15 rozdział 1 listu do Koryntian, i staniemy się w doskonały sposób podobni do Niego. Tacy jak On. To jest niesamowite. To są pewne duchowe fakty. To ja wiem, że ja teraz mówię to w telegraficznym skrócie i tak już poszło troszeczkę czasu. Bardzo was proszę, weźcie sobie ten fragment, czytajcie go w domu z modlitwą, żeby Duch Święty objawiał wam, co za bogactwo, jakie bogate treści są tam zawarte. Idziemy dalej. I te duchowe fakty prowadzą apostoła Pawła, gdy pisał ten list, do mówienia o nowym człowieku. Ten trzeci rozdział listu do Kolosan, wersety 10 i 11 mówią, a przyoblekli nowego człowieka, to jest oczywiście w kontekście, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Wow. Po pierwsze, nowy człowiek. Nowy człowiek to jest ten człowiek, który został wzbudzony z martwych. Stary został przybity do drzewa, krzyża. Nowy został wzbudzony wraz z Chrystusem, który został wzbudzony z martwych, mocą Ducha Świętego. Jeśli w to wierzysz, że Chrystus powstał z martwych i oddałeś Jezusowi swoje życie, Duch Święty wzbudza w tobie życie, nowego człowieka w twoim duchu. Jeżeli więc uważasz, że jesteś nawrócony i nowonarodzony, masz nowego człowieka w sobie. Albo mówiąc jeszcze inaczej, jesteś nowym człowiekiem. I teraz, ten nowy człowiek to jest taki byt, tak to nazwijmy, którego trzeba ubierać, przyoblekać, tak? To troszeczkę to tłumaczenie brytyjskie jest już w niektórych zwrotach swoich takie przestarzałe. Przyoblec oznacza po prostu ubrać. Czyli to jest twoja decyzja. To ty zakładasz na siebie, na swoje życie. To ty wybierasz, czy jesteś nowym człowiekiem, czy żyjesz w nowości ducha, czy też jesteś ciągle starym człowiekiem. To ty wybierasz. Uczyliśmy się o tym też parę tygodni temu. I teraz nowy człowiek ma bardzo ważną cechę. Odnawia się ustawicznie. Czyli każdego dnia systematycznie my wracamy, czy jakby staramy się przemienić nasz sposób myślenia, naszą postawę, naszą mentalność zgodnie z tym, jaki jest ten, który nas stworzył, czyli Chrystus. Odnawiamy się ustawicznie ku poznaniu, na obraz tego, który nas stworzył. Każdego dnia budzisz się rano i decydujesz, kim jestem. Kim jestem? Jestem nowym człowiekiem. Wstajesz, idziesz myć zęby, czy brać prysznic. Jestem nowym człowiekiem. Biorę prysznic jako nowy człowiek. Halleluja. Co robi nowy człowiek pod prysznicem? Bardzo dobra odpowiedź. Fizyczna. Tak, ciało się myje. Mówi się językami. Tak jest, to jest bardzo dobre. Śpiewa pieśni. Kto z was śpiewa pod prysznicem? Halleluja, paru jest. Nie wiem, co na to inni domownicy, ale to jest dobre. Dlaczego? Bo nowy człowiek wielbi Boga. Nowy człowiek unosi się w górę. Tak, jego umysł, jego dusza szuka tego, co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. Myśli o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Wiecie, co robi stary człowiek? Budzi się rano i myśli sobie, kurczę, ale ja mam problemy. Jacie, co mnie dzisiaj czeka? Znowu mnie czekają te straszne rzeczy. Muszę iść do pracy. Znowu mój szef będzie na mnie się wyżywał. Jeny, ja, co to się wczoraj stało? Wczoraj mój mąż przyszedł pijany do domu. Była straszna awantura. Stary człowiek budzi się i ma już dość. On jeszcze nie wstał, on już jest zmęczony. Nowy człowiek wstaje i mówi, życie należy do mnie. Ja jestem w życiu, więc życie należy do mnie. I teraz to jest właśnie to odnawianie się. Gdy się budzisz, gdy wstajesz, musisz zacząć myśleć w nowy sposób. Cały świat dookoła ciebie krzyczy, jest źle, a ty mówisz, Panie, a jak jest? A Bóg mówi, dobrze jest. Halleluja! Więc myślę jak Bóg. Skoro Bóg mówi, że jest dobrze, to znaczy, że ja też mam tak myśleć. Skoro wstajesz, być może, ja nie twierdzę, że nie przechodzimy problemów. Ja absolutnie, ja wiem, że, wiecie, ja teraz mam też taką sytuację, że budzę się w nocy, myślę sobie, ciekawe, jak rozwiązać tę sprawę. Ale muszę dokonać wyboru. Czy będę starym człowiekiem wobec tego problemu, czy będę podchodził do tego problemu jako nowy człowiek? My przechodzimy przez różne problemy, my przechodzimy przez różne wyzwania. Pytanie, przechodzisz jako stary, czy jako nowy? To jest bardzo ważne, bo nowy człowiek odnawia się ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Czyli odwołujemy się jako nowy człowiek. Panie, a co ty masz do powiedzenia na temat tego problemu? Panie, a jak ty chcesz dzisiaj mnie poprowadzić? Odwołujemy się do Boga, który nas stworzył. Do Boga, który jest w nas. Ponieważ ciało nasze jest Jego świątynią. On zamieszkał w nas. To jest świetne. Budzisz się, otwierasz swoje oczy i pierwsza myśl. Dzień dobry, Duchu Święty. To jest wspaniałe. Nie musisz biec do żadnej kapliczki, nie musisz iść na specjalne wzgórze, nie musisz wykonać żadnych rytualnych w imię Ojca i Syna. Nie musisz. Dlaczego? Bo On jest w tobie. I On nie oczekuje, że ty będziesz jakieś tam rytuały odstawiał. On oczekuje żywej, bliskiej relacji miłości z tobą. Po to zamieszkał w nas. I teraz jako nowy człowiek odwołujemy się. Panie, co o tym myślisz? Panie, jaka jest twoja wola? Kieruj moimi krokami. Co... Aha, dobrze, myślisz, że ten problem trzeba wziąć na czas. Nie ma sprawy, ufam Twojej łasce, Ty znajdziesz rozwiązanie. I tak dalej, i tak dalej. My przemieniamy nasz umysł stosownie do tego, jak myśli Bóg. A Bóg będzie objawiał swoją wolę. Chce objawiać swoją wolę. Po to Jego Duch w nas zamieszkał. Amen? To jest niesamowite. I w nowym człowieku nie ma znaczenia, kim jesteś według ciała. Tak, tu zobaczcie, jest taka lista, 11 werset. Żyd, Grek, obrzezany, nieobrzezany, cudzoziemiec, scyta, niewolnik, wolny, kobieta, mężczyzna w innym miejscu, w liście do Galacjan. To nie ma znaczenia, kim jesteś. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Nowe stworzenie, nie ma tam podziału na rasę, na narodowość, na płeć, na zawód, stan społeczny. Wszyscy jesteśmy takim samym nowym człowiekiem. I to jest niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus chce być wszystkim w nas. Chce stać się pełnią naszego życia. Chce, żeby nasze życie było wypełnione Nim. Żeby nie było ani miejsca, ani cala w nas, które by nie było wypełnione Jego myśleniem, Jego wpływem. Chrystus chce, byśmy byli w Jego miejscu. Chce, aby On był wszystkim dla naszego życia. Albo jak mówi właśnie ten list do Kolosan, tylko w 17 wersecie 2 rozdziału, rzeczywistością jest Chrystus. Rzeczywistość to jest to, co jest najbardziej realne dla nas. I teraz, dlaczego apostoł Paweł przeprowadził cały ten wywód w tym liście? Bo ówcześni chrześcijanie, i myślę, że współcześni również, potrzebowali zrozumieć dogłębnie sens funkcjonowania w imieniu Jezusa. Nie zrozumiemy pełni funkcjonowania w imieniu Jezusa, jeśli najpierw nie zrozumiemy, kim jesteśmy w Chrystusie i co się wydarzyło w Chrystusie z nami. To jest bardzo ważne. Paweł po to się trudził, po to wszystko wyjaśniał, aby potem im powiedzieć, i teraz, skoro jesteście nowym człowiekiem, wszystko róbcie w imieniu Jezusa. I mówiąc to, on odwołuje się w tym momencie do wszystkich tych praw, które przed chwilą sobie przedstawiliśmy. Potrzebujemy uświadomić sobie pierwszą i bardzo ważną rzecz. Nasze imię nic nie znaczy. Powiedzieliśmy sobie, że umarliśmy z powodu grzechu, tak? To znaczy, że twoje imię nic nie znaczy w duchowej rzeczywistości. Jesteś zerem. Mocno to brzmi, ale jest prawdziwe. Gdy mówimy imię, tak na marginesie wyjaśnimy, mówimy o naszej wartości, o naszym autorytecie, o naszej mocy, o naszym wpływie, o naszych zasługach, o naszym dorobku. Wiecie, jak ktoś na przykład ma wysokie wykształcenie, bardzo ceni sobie swój dorobek i wtedy na przykład, gdy ktoś pomówi kogoś, tak, to on podaje go do sądu, to jest walka o moje dobre imię. Więc w duchowej rzeczywistości twoje imię znaczy dokładnie tyle. Co to znaczy? No prosty przykład. Przychodzisz do Boga i modlisz się. Boże, proszę Cię, uzdrów mojego synka albo uzdrów moją sąsiadkę. Proszę Cię. I tak modlisz się i myślisz sobie, tak, będę się żarliwie teraz modlić. I modlisz się żarliwie i patrzysz, tak, to już pół godziny, to jest dobry czas. Na pewno Bóg już, ale nie, jeszcze godzinkę. Co Ty robisz teraz? Modlisz we własnym imieniu. Dlaczego? Bo pokładasz nadzieję w swojej modlitwie. W ogóle pokładasz nadzieję w tym momencie, w tym, że przychodzisz do Boga. Skąd też może być, no ale co to, to jest złe? Poczekaj, powoli. Motywacje, te cieniutkie granice, subtelne różnice są niezwykle ważne. Bóg patrzy na serce. Jeśli uważasz, że twoja modlitwa będzie wysłuchana, bo się modlisz gorliwie, żarliwie, krzyczysz na przykład, albo płaczesz, używasz właściwych słów, ty pokładasz nadzieję w sobie, w swoich uczynkach, w tym, co robisz. Subtelna sprawa. Ja wiem, że teraz balansujemy tak na granicy, ale chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ale pomyśl teraz, ja nic nie mogę. Moje wołania nic nie znaczą, nie dochodzą w ogóle do Boga, ponieważ jestem jako człowiek grzesznikiem. To wtedy zrozumiesz, że cokolwiek zrobisz nie ma sensu. Musimy sobie uświadomić najpierw naszą nędzę. Jeśli przychodzę do Boga jako nędzarz i biedak, jestem od Niego oddzielony moją nędzą i moim ubóstwem duchowym, grzechem. Otóż chciałbym wam powiedzieć, że nasze imię nie ma żadnego znaczenia w duchowej rzeczywistości. Kiedyś byli tacy synowie z Cewy, pewnego arcykapłana żydowskiego, chyba było ich 5 czy 7, i oni próbowali wygonić demona z kogoś. Tak, i zaklinali tego demona w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. A ten demon na to, wiem, kim jest Jezus i wiem, kim jest Paweł, a wy coście za jedni? Oni użyli formuły i zostali strasznie skatowani przez tego człowieka, przez tego demona, czy właśnie człowieka opętanego przez demona. Oni przyszli nie we właściwym imieniu, chociaż użyli formułę. Właściwą formułę, którą używał Paweł. I teraz, gdy my przychodzimy do Jezusa i liczymy na to, że nasz wysiłek zrobi na Bogu wrażenie, to przychodzimy we własnym imieniu. Jeżeli liczysz, że twoje poznanie, twoja wiedza pozwoli ci lepiej dotrzeć do Boga, przychodzisz we własnym imieniu. Nasze imię nie ma żadnego znaczenia w duchowej rzeczywistości. Z powodu grzechu zostało zdegradowane, zbrukane, stało się bez znaczenia. Jesteśmy pełni winy i pełni przekleństwa jako ludzie. Więc co musimy zrobić, żeby wysłuchane zostały nasze modlitwy? Co musimy zrobić, żeby w duchowej rzeczywistości mieć wpływ? Musimy zmienić miejsce. Z miejsca w naszym imieniu stanąć w Jezusie Chrystusie, w Jego imieniu. A co to oznacza? Mnie już nie ma. Panie, jestem tylko w Tobie. I tylko Ty możesz załatwić tą sprawę. Więc nie będę się modlił długo. Wszystko wiesz. Ja staję w tym miejscu, w którym Ty jesteś. Wiecie, my mamy też techniki modlitwy. Gdy zacząłem usługiwać, najpierw jako lider młodzieżowy w koszalińskim zborze, potem jako drugi pastor, to uczyłem się fachu. Czyli podglądałem, jak inni się modlą, pastorzy starsi stażem. I co robiłem potem, gdy sam miałem okazję się modlić? Po prostu ich naśladowałem. Skutek był mizerny, no bo jaki mógł być inny? Wiecie, niektórzy mają swoją technikę, tak? Podchodzą, kładą ręce. No nie działa, no nic nie działa. Ale inni znowu mają inną technikę. No są różne techniki, tak? Widziałem różne techniki. To jest przychodzenie w Twoim imieniu. W Twojej technice. Stoisz w niewłaściwym miejscu. To, o czym teraz mówię, moi drodzy, jest nie zewnętrzne, tylko wewnętrzne. To my w swoim własnym sercu musimy zadecydować, kim jesteśmy, w czym jesteśmy i dlaczego, w czyim imieniu przychodzimy do Boga. Przychodzenie w imieniu Jezusa oznacza, że nas nie ma. Moje stare życie zostało ukrzyżowane. Nie mamy nic do dania w sferze ducha, bo w niej zostaliśmy skompromitowani z powodu grzechu. To tak, jakbyśmy umarli. I w istocie rzeczy tak się stało. Wytłumaczyliśmy sobie to przed chwilą. Umarliśmy. Skoro umarłem, nic nie mogę tym ludziom dać. Czy pamiętacie historię z 3 rozdziału Dziejów Apostolskich? Piotr i Jan przy pięknej bramie uzdrawiają chromego od urodzenia człowieka. Zbiega się duży lud. Ludzie są w szoku, bo ten człowiek, którego codziennie widzieli, który nie chodził, teraz zaczyna chodzić i zaczynają z uwielbieniem i pewnym podziwem patrzeć na Piotra i Jana. Na co Piotr co mówi? To nie ja. To nie dzięki mojej mocy, ani nie dzięki mojej pobożności się to stało. I kieruje ich wzrok na Jezusa. Mówi tylko, werset 16 3 rozdziału mówi, przez wiarę w imię Jezusa. To imię wzmocniło tego chorego człowieka i dało mu zupełne zdrowie. Co zrobił Piotr wtedy? Piotr mówi, ja nie istnieję. Mnie nie ma. Nie patrzcie na mnie, nie ma na co. Patrzcie na tego, który jedynie jest godzien chwały. Ja jestem w nim. Ktoś może powiedzieć, ale tak nie jest napisane w Biblii. Powoli. Gdy Piotr wyciągnął dłoń do tego człowieka chromego, co powiedział, to co mam, to ci daję. On stanął w Chrystusie. On powiedział, mnie nie ma. Ja ci nic nie mogę dać. Srebra i złota nie mam. To co mam, jestem w Chrystusie i podnoszę cię do góry. To jest duchowa rzecz. Niezwykle subtelna. Niezwykle subtelna granica między tym, co Piotr zrobił, a tym, co robi technika jakaś uzdrawiania. To jest kwestia tego, w kim jestem w duchu. Bóg doskonale zna twoje serce i wie, w kim jesteś. Czy ciągle chodzisz w swojej własnej mocy, w swoich własnych dokonaniach, czy też stwierdziłeś już dawno, Boże, jestem zerem, umarłem, nie ma mnie i wszystko, co dzisiaj potrafię, to tylko Ty. To bardzo boli, ponieważ to oznacza, że musisz zaprowadzić na krzyż wszystkie swoje najsilniejsze strony i z nich zrezygnować. Dlatego Paweł kiedyś napisał, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. W słabości doskonali się moc. Co o czym to mówi? Moje wszystkie najmocniejsze strony wyrzucam, ich już nie ma. One wszystkie to śmieci, szata splugawiona. Wszystko, co mam, to Jezus. List do Filipian, tak, 3 rozdział, tam jest napisane. Wszystko uznaję za śmiecie, aby tylko zyskać Chrystusa i znaleźć się gdzie? W Nim. W Nim. W duchowej rzeczywistości oznacza to, że Paweł wierzył w to, że jest w Nim. Że żyje już nie on, tylko żyje w Nim Chrystus. Że poruszając się przez te wszystkie krainy, głosząc Ewangelię, chodził tymi górskimi drogami w Nim. Myślał o tych ludziach, myśląc po Bożemu, będąc w Nim. Ktoś może powiedzieć, ale jak to zrobić? No Paweł znał dobrą technikę. Sprzedam wam ją. Modlił się językami. No tak napisał do Koryntian, dziękuję Bogu, że modlę się językami więcej niż wy wszyscy. A zbór w Koryncie to naprawdę był charyzmatyczny zbór. On chodził i się modlił językami. A gdy modlił się językami, jego duch podnosił się, tak dorastał do wymiarów Chrystusowych i on rezygnował ze swojego sposobu myślenia na rzecz sposobu myślenia, jaki przychodził przez Ducha Świętego. Dzisiaj, gdy modliliśmy się językami, gdy śpiewaliśmy językami w czasie uwielbienia, Duch Święty pokazał mi jedną bardzo ciekawą prawdę. Jedną z największych przeszkód, z jaką borykają się współcześni wierzący ludzie, to jest rozum. Twój rozum, mój rozum jest najbardziej wypracowanym mięśniem naszego życia. Wszystko oceniamy względem rozumu. Wszystko poddajemy pod rozum. I gdy nagle w kościele ktoś zacznie się trząść, albo zacznie śpiewać językami, albo zacznie tańczyć, nasz rozum natychmiast rejestruje i mówi, dziwactwo. Ja bym tak nie zrobiła. Głupio bym wyglądała. Albo gdy widzimy, że ktoś próbuje zrobić jakąś dziwną rzecz, naszym zdaniem, rozum natychmiast to przepuszcza przez swój filtr i mówi, niedopuszczalne. Absolutnie. Smith Wigglesworth na przykład robił bardzo niedopuszczalne rzeczy. Ja już nie będę wam opowiadał różnych historii. Na jego temat poczytajcie jego książki, znaczy książki o nim, on nigdy żadnej nie napisał. Straszne rzeczy robił. Kiedyś jeden człowiek w czasie usługi mówi, potworze, zostaw tą kobietę do niego. Wiecie dlaczego? Bo on podchodził, ona miała tutaj takie straszne wole, taki wielki nowotwór z przodu. On podchodził do niej, tak, modlił się o nią i teraz padnij na ziemię. I ona padała na ten brzuch, wstawała, wole cały czas było. Jeszcze raz. I nic. Po tym drugim razie, jak coś stało, i potworze, zostaw tą kobietę. No mój człowieku, znam się na swoim rzemiośle, się cicho. Jeszcze raz. Wstała, wolę odpadło. Był dziwny. Moim zdaniem. Dlaczego? Dlaczego ten człowiek wstał i krzyczy do niego? On przepuścił to wszystko przez rozum. I Duch Święty mi dzisiaj pokazał, jeżeli będziecie się modlić językami, wasz rozum zostanie usunięty z miejsca dominacji i ja tam zasiądę. I co ciekawe, gdy Duch Święty mi to powiedział, wyszedł brat i zaczął się modlić językami, a siostra zaczęła tłumaczyć. Nadchodzi król. Mówię, halleluja. Nadchodzi król. Jaki król? Król chwały. On jest duchem. A rozum nasz mówi, stop, 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 tak nie wolno. W naszym kościele tak nie będzie. Klaskanie w kościele w życiu Romana. Na przykład. Tańczenie? Absolutnie. To tańczy się na dyskotece. Naprawdę? To Dawid był niezłym pubie. Tak czy nie? I teraz zobaczcie. Duch Święty mi pokazał taką myśl. Nadchodzi król, modlitwa językami przygotowuje nasze wnętrze, naszego wewnętrznego człowieka, odsuwając rozum, bo w modlitwie językami rozum nie pracuje. Tak? Po co? Aby miejsce rozumu zajął król i wprowadził swoje rządy i wprowadził swój sposób myślenia. I teraz, gdy on wprowadza swój sposób myślenia, my dopiero wtedy, podporządkowując swój rozum jego dominacji, zaczynamy prawidłowo myśleć. Bez podporządkowania dominacji Chrystusa naszego rozumu myślimy w niezależny, zbuntowany sposób. I dlatego duchowe rzeczy są dla nas dziwne, głupie i niedorzeczne. Tego się nauczyłem w Koszalinie, jak byłem drugim pastorem tam i tam było przebudzenie, niektórzy je nazywali Toronto Blessing. My nie mieliśmy nic wspólnego z Toronto, po prostu Duch Święty u nas działał i tego się wtedy nauczyłem. Duch musi przyjść, zrobić miejsce dla króla, żeby on dominował i rządził, a nasz rozum musi się temu podporządkować. Co my robimy w naszych kościołach? My mówimy, Jezu, moim zdaniem, na mój umysł, to tak nie powinno być. Musisz usiąść w swojej ławce i na swoim miejscu, gdzie ja ci każę. To robi nasz rozum. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że to samo dotyczy naszego zajmowania naszej pozycji w Chrystusie. My musimy być podporządkowani duchowej rzeczywistości. W Chrystusie jest miejsce, w którym powinien stawać. I teraz, jeżeli Chrystus jest tylko rzeczywistością dla nas, ja jestem w Nim, jestem uniżony, rezygnuję z siebie, tak? I w tym momencie zaczynam, skoro z siebie rezygnuję, no to gdzieś muszę położyć swoją ufność, prawda? No właśnie z siebie zrezygnowałem, więc pozostaje Chrystus. Całą swoją ufność składam w Nim. Zajmuję w duchowej rzeczywistości przez wiarę pozycję w Nim. I gdy staję wobec problemu, mówię, no ja nic tu nie mogę, ale Jezus może wszystko, a ja jestem w Nim. W imieniu Jezusa niech stanie się to czy tamto. Kiedyś potrzebowaliśmy bardzo słonecznej pogody, żeby wysuszyć pranie. Co ja gadam? Dobra, jak już zacząłem, to powiem. Koniecznie. I były chmury. Mówię, w imieniu Jezusa niech się rozstąpią. I się nie rozstąpiły. Mówię, orzesz wy. I jeszcze raz. I kazałem im się rozstąpić. I się rozstąpiły. Niesamowite. I teraz ostatnio też przydarzyło mi się, żeby nie było tak różowo, przydarzyło mi się, że nie popisałem się w jednej sytuacji. Pastor grzeszy. Okej. Było mi bardzo ciężko, więc uklęknąłem przed Bogiem, a Jezus mówi do mnie, no i jak tam? Źle. Jak zawsze. Jak będziesz w sobie, to ciągle będzie źle. Ja mówię, czyli bądź we mnie. Wow. Wiecie, Było mi ciężko na sercu z powodu zła, które zrobiłem i chciałem przyjść do Boga, ale wiecie, potępienie. Nie nadajesz się. Bóg się na ciebie obraził. Jesteś fatalny. I wtedy Jezus powiedział, tak, jesteś taki, bo jesteś poza mną. Bądź we mnie. Wiecie, to wszystko, co Duch Święty, czego wcześniej Duch Święty mnie uczył, natychmiast uruchomiło całą lawinę, ułamek sekundy, i nagle zrozumiałam, aha, czyli jeśli jestem w Tobie, zawsze jestem przyjęty przez Boga. Jezus mówi, tak jest. Nie możesz być obok mnie, bo nic nie przyjmę wtedy od Ciebie, ale gdy jesteś we mnie, przyjmuję wszystko. Dlatego Jan napisał w swoim pierwszym liście, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Dlaczego? Bo w Nim jesteś absolutnie sprawiedliwy i On zawsze cię przyjmuje w Chrystusie. No ale przecież przed chwilą zrobiłeś coś złego. Tak, to zrobił stary człowiek. Im więcej jesteś w Nim, tym mniej jesteś tam. Prawda? Więc jeżeli jesteś w Chrystusie, jesteś sprawiedliwy, Bóg cię przyjmuje i wtedy w imieniu Jezusa masz prawo modlić się o wszystko. O wszystko. Jezus powiedział, jeśli będziecie mnie prosić o co w imieniu moim, spełnię to. Jeśli będziecie prosić Ojca o cokolwiek w imieniu moim, spełnię to. Tak powiedział? Ewangelia Jana 14, Ewangelia Jana 15, Ewangelia Jana 16 rozdział. W każdym z tych rozdziałów znajdziecie taki tekst. No to już jest poważna sprawa. Jeżeli trzy razy Jezus o coś powiedział, to jest na bank pewne. Teraz oznacza to, że musimy zrozumieć, że jesteśmy w Nim, w Jego sprawiedliwości. Jeżeli jesteśmy w Nim, to jest nasza pozycja w duchu, wtedy możemy zrobić wszystko. Do czego to prowadzi? prowadzi to do czegoś, co Paweł ujął w liście do Filipian, mówiąc: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Innymi słowy, dla Kościoła nie ma żadnych barier. Dla Kościoła, który jest w nim. Ja wiem, że jeszcze tego nie odkryliśmy. Ja wiem, że się tego uczymy. Ale my do tego biegniemy. Jesteśmy w wyścigu, zmierzamy do nagrody. Po to głoszę, żeby uczyć siebie i was. Duch Święty dał to słowo po to, abyśmy zrozumieli, że tak naprawdę sami z siebie nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ale w nim nie ma dla nas granic. Co jest do tego potrzebne? Uwierz, że jesteś w nim. Uwierz te prawdy, które mówiliśmy na początku. Umarłem, zmartwychwstałem, jestem w nim. Dlaczego o tym mówię? Bo wielu z nas w ogóle nawet nie wie, że trzeba w to wierzyć. W kościołach wielu ludzi nie wie, że trzeba wierzyć w takie rzeczy. Oczywiście traktują ofiarę krzyża w zastępstwie, ale nie traktują jej jako swojej ofiary, że jesteśmy, umarliśmy w nim i wraz z nim zmartwychwstaliśmy. To zmienia wszystko. Idziesz do pracy jako zmartwychwstały człowiek, twoje spojrzenie jest inne, twoje spojrzenie na twoje dzieci, na twojego współmałżonka, wszystko się zmienia. Nawet na tą sąsiadkę, która taka wredna jest, no. Inaczej będziesz na nią patrzeć, jeśli będziesz w Chrystusie. Tak funkcjonuje nowy człowiek i wszystko, co jest poza nowym człowiekiem, jest starym człowiekiem. Czyli jest grzeszne, beznadziejne, bez wartości. I moi drodzy, to wymaga relacji z Chrystusem. Poznania Jego woli i serca, świadomego życia w Nim, w wierze. Do tego zostaliśmy powołani. Za chwilę wyjdziemy, będziemy z sobą rozmawiać, jeść ciacho, pić kawę, herbatę, wrócimy do naszych domów, ośrodków wypoczynkowych. I słuchajcie, każdy z nas w tym momencie będzie musiał dokonać wyboru, jako kto będę jadł to ciasto. Jako kto będę leżał na plaży. Jako kto będę spacerował wieczorami i wdychał jod. To tylko nad wybrzeżem. Tak? Na wybrzeżu. Jako kto? Kim jesteś, gdy obierasz ziemniaki, przebierasz pieluchę dzieciom albo wklepujesz w pracy do komputera dane? Kim jesteś? Nowym czy starym człowiekiem? Wzbudzonym z martwych czy tym, który dawno umarł? Kim jesteś? W jakim imieniu funkcjonujesz? W swoim własnym czy w imieniu Jezusa? A w imieniu Jezusa oznacza w Jego sprawiedliwości, w Jego chwale, w Jego mocy, w Jego możliwościach, nie w moich. Wow. Gdy to chwycimy, myślę, że będziemy w stanie powiedzieć tak jak Piotr. Srebra i złota nie mam. Czyli niewiele mam w tej fizycznej rzeczywistości. Ale to, co mam, to Ci daję. Co dzisiaj masz? Czego jesteś pewien na 100%? Tak bardzo, że gdybyś teraz wyszedł, użyłbyś to od razu na ulicy. Czego? Czego jesteś pewien w Chrystusie? Bo ja wierzę w to gorąco, że Bóg chce, żebyśmy byli pewni tego samego, co apostołowie. Więc cuda na nas czekają. Amen? To pokolenie potrzebuje cudów, potrzebuje nauczania o Chrystusie, potrzebuje przemiany ponadnaturalnego działania Kościoła, ale to wszystko Kościół może zrobić tylko w Jego imieniu, czyli w Nim. Amen?